Witamy wszystkich braci w zborze w Chełmie oraz wszystkich naszych słuchaczy na Facebooku, ewentualnie wszystkich innych, którzy będą kiedykolwiek później odsłuchiwali to, co dzisiaj będziemy mówili. A będziemy mówili o ucisku Jakuba, część piąta i ostatnia, chociaż nie do końca ostatnia, bo, że tak powiem, będą jeszcze nawiązania do tej serii, ale dzisiaj kończę tą serię jako taką. Natomiast za tydzień będzie wykład poświęcony Izraelowi i poetyckiemu opisowi z psalmu 118, w którym jest opisane, jakby ktoś nie wiedział, przyjęcie Jezusa przez Izrael i cały psalm 118 jest temu poświęcony. Jest tak piękny w swoim opisie, że nie mogę się oprzeć, aby nie dodać go do tej serii, chociaż właściwie już on nie jest częścią tejże serii, ale powrócę do tego wątku za tydzień w oddzielnym wykładzie. Natomiast dzisiaj część piąta, ucisku Jakuba, to jest tytuł ogólny, ucisk Jakuba. Dzisiejszy podtytuł to będzie Izrael początkiem Królestwa Bożego na ziemi. Bo Królestwo Boże na ziemi ma być nie tylko w Izraelu, chociaż od niego ma się rozpocząć, ma być na całej ziemi. Począwszy od Izraela. O tym dzisiaj będziemy mówili. Będą nas prowadzić głównie dwaj prorocy Starego Testamentu, Zachariasz i Ezechiel, którzy nam pokażą, jak to Królestwo, poczynając, począwszy od ziemi Izraela, od państwa Izrael, będzie rozlewało się na cały świat ludzkości, bo Królestwo Boże jest dla wszystkich, nie tylko dla jednego narodu. Druga faza ucisku Jakuba doprowadzi, jak mówiliśmy w częściach poprzednich, do tego, że Izrael cielesny zrozumie, jaki popełnili błąd w postaci odrzucenia, nierozpoznania i odrzucenia naszego Pana, gdy ten do nich przybył. Stało się to z powodu zatwardziałości ich serc. I żeby tę zatwardziałość serc złamać, będą potrzebne dramatyczne wydarzenia drugiej fazy ucisku Jakuba. Niektórzy mówią, co Izrael jeszcze może czekać? Przecież coś gorszego od Holokaustu może być? Tak jeden człowiek, który do mnie zadzwonił, pewnie słuchający tych wykładów, powiedział, czy może coś być gorszego od Holokaustu? No, jest jeszcze druga faza ucisku Jakuba. Czy ona będzie gorsza od Holokaustu, czy nie gorsza? To kwestia różnej oceny, prawda? Będzie dramatyczna. Holokaust nie groził wyniszczeniem całego narodu, chociaż taki był plan autorów Holokaustu, to jednak nigdy nie byli nawet oni blisko wygładzenia wszystkich Żydów z powierzchni ziemi. Natomiast w drugiej fazie ucisku Jakuba, gdy te hordy Goga i Magoga zjawią się w ziemi izraelskiej, to będzie blisko właśnie tego. Całkowitego unicestwienia, zniszczenia tego narodu jako takiego. I gdyby im się powiodło, gdyby nie Bóg i jego interwencja, to tak by zrobili, bo będzie to już fizycznie widoczne jako prawie pewne, aż Bóg podejmie działanie. Więc żeby tą zatwardziałość ich serc złamać, będą potrzebne doświadczenia tego drugiej fazy ucisku Jakuba. Rzymian 11 rozdział, zajrzyjmy tam, żebyśmy sobie mogli zobaczyć o tym fakcie, jak to się, dlaczego Żydzi takie, a nie inne doświadczenia mają w swojej historii. Rzymian 11 rozdział od 1 do 10, ale nie będę czytał całości od 1 do 10, no bo to nie jest główny nasz temat, skupię się tylko na 7 do 10. Tam możemy przeczytać o czym? O bardzo negatywnych uczuciach, złych uczuciach, złych emocjach, które Żydzi mieli, które sprawiły, że w pierwszym adwencie nie poznali naszego Pana, tylko go odrzucili. I żeby złamać ich ten stan, który doprowadził do odrzucenia naszego Pana, potrzebne będą doświadczenia aż drugiej fazy ucisku Jakuba. Gdyby nie to, tak by się nie stało. A co przeczytamy w tych wersetach? Czytamy, tak? Mijamy te początkowe, skupiam się na 7 do 10, tak? Rzymian 11. Cóż więc, czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli, pozostali zaś ulegli zatwardziałości. Izrael oczywiście szukał usprawiedliwienia życia wiecznego przez zakon. I tego, czego szukał w zakonie, nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli, oczywiście już nie przez zakon, tylko przez wiarę. Dlatego Izrael nie osiągnął tego wszystkiego, ale wybrani osiągnęli, bo wybrani, nieliczni, posiadali wiarę, która wystarczała do tego, żeby zyskać usprawiedliwienie i walczyć o życie wieczne poza zakonem. Jak napisano, zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia albo twardego snu. Można to też tak tłumaczyć. Dał im oczy, które nie widzą, uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego. Nie sądźmy oczywiście, że Bóg to zrobił specjalnie, żeby zablokować im dostęp do prawdy. On im dał z powodu ich postawy. Skoro macie taką postawę serca, to moja prawda będzie dla was niejasna. Moja prawda będzie dla was ciemna. Taka jest włoska metoda postępowania. Prawda jest dla tych, którzy na nią zasługują. Dzisiaj będziemy mieli okazję w którymś momencie przywołać cechy charakteru, które są potrzebne, żeby poznać boską prawdę. I one, jeśli ktoś jej nie posiada, nie pozna prawdy w obecnym życiu. W tysiącleciu dlatego ona będzie za darmo. Bez spełnienia jakichkolwiek wymagań. Przecież w tym życiu są wymagania, powiemy o nich w pewnym momencie. Więc teraz zobaczmy, tylko usprawiedliwią, żeby ktoś nie sądził, że Bóg specjalnie zablokował im oczy, zablokował im uszy, żeby specjalnie nie zrozumieli, bo to wiadomo, w takim wypadku, jak gdyby tak Bóg zrobił, no to byłoby po prostu nieładne ze strony Boga. No i dwa, jaka byłaby w tym wina Żydów, skoro Bóg sam im to wszystko zablokował. To nie jest blokowanie przez Boga aktywne, to jest po prostu reakcja Boga na stosunek człowieka wobec Niego. Skoro taki jest Twój stosunek do mnie, to moja prawda będzie dla Ciebie niejasna, niezrozumiała, potkniesz się o byle czym, będziesz miał różne fantazje z tym związane, a prawdy nie zrozumiesz. I dalej. A Dawid powiada, niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią i zgorszeniem i zapłatą. Niechaj stół ich, czyli ta prawda od Boga, którą dali, stół to jest miejsce do pokarmów, i ten stół, te prawdy na tym stole przez Boga podawane, niech staną się dla nich sidłem i siecią, z tego powodu, że wbili się w pychę, z powodu bycia narodem wybranym, z tego powodu, że byli tacy, tak uprzywilejowani wobec innych nacji, zamiast mieć odpowiednią postawę wdzięczności dla Boga, że tak się stało, i współczucia dla tych innych pogan, którzy nie mają takiego przywileju, innymi słowy, zamiast pokornie cieszyć się i z oceną przyjąć swoje pierwszeństwo przed Bogiem, no bo mieli jako naród i mają cały czas, dlatego od nich się rozpocznie Królestwo Boże na ziemi, to oni wbili się w pychę. Zaczęli pogardzać tymi innymi, którzy tego nie mieli. Taka jest postawa, niewłaściwa postawa człowieka. Uważajmy, żebyśmy też w takie nie popadli. Jak ci Bóg jakieś daje przywileje, jak coś czujesz, że otrzymałeś zrozumienie prawdy, jakiekolwiek inne błogosławieństwa, kontakt duchowy z Bogiem, to nie patrz na drugiego z góry, tego, który nie ma tego. Właśnie raczej mu współczuj i zabiegaj o to, żeby on też dołączył do tego, żeby w jakiś sposób on też mógł się tym samym cieszyć, a nie chodzić z podniesioną głową. Tak życie zrobili. Dumni i pyszni. I stół, czyli prawda, stała się dla nich sidłą i siecią. Zaplątali się w tym wszystkim i popadli w pychę, pewni siebie, pewni błogosławieństw, pewni swojego pierwszeństwa, swojego wyboru. Niech się zaćmią ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl zawsze. Tym grzbietem pochylanie zawsze to też są różnego rodzaju interpretacje. Niektórzy mówią, że Paweł zachęca tutaj, żeby ich bić, tych Żydów, prawda? Żeby ich grzbiet pochylać, czyli ich bić, do roboty gonić i tylko na to się, do tego się nadają. O to wcale nie chodziło Pawłowi. Te zaćmienie oczu, żeby nie widzieli, a pochylenie tego grzbietu to jest po prostu informacja o tym, że oni widzą tylko i wyłącznie rzeczy doczesne, związane z tu i teraz. A jak Jezus postępował nie tak jak tu i teraz, to oni, mając grzbiety pochylone i widząc tylko co jest na ziemi, jak robaki, prawda, które nie mogą się wzbić nieco wyżej, tylko patrzą na przyziemne sprawy, no to taki mieli stosunek. Tylko ewentualnie rzeczy doczesne do nich przemawiały, dlatego spodziewali się w naszym Panu jakiegoś wodza, który stanie na ich czele i uczyni ich znowu pierwszym narodem głównym, i oni jeszcze bardziej by się pysznili tym stanowiskiem, które mieliby ewentualnie od Boga przez Jezusa otrzymać. Gdyby Jezus to im proponował, o jakże by się cieszyli, jakże chętnie by go przyjęli, nie mieliby problemu z jego rozpoznaniem wtedy. No ale Jezus przyszedł zupełnie z innym nastawieniem i szukał ludzi, którzy są skłonni przede wszystkim do pokuty, świadomi swego grzesznego stanu. Potem są świadomi, są gotowi do uwierzenia w tego, którego posłał Bóg. W tego, którego posłał Bóg, a nie w swoją wyższość albo zdolność do postępowania tak, jak Bogu się podoba. Zdolni do cichości, pokory, świadomości własnej grzeszności, pomocy z zewnątrz, odczucie pomocy z zewnątrz, której oni nie potrzebowali. Myśleli, że jak te kminki i te różne inne zioła tam kazane w zakonie odmierzają w ilości, którą Bóg tam zalecił, no to już jest, Bóg powinien być bardzo im z nich dumny i wdzięczny za to, że oni tak dokładnie przestrzegają tych wszystkich wag, które mieli nakazane. I dlatego oni rozpoznali w Jezusie tego, kim on był. I dlatego większość nie uzyskała tego, czego szukała pod zakonem, nawet w Jezusie, bo przez zakon nie wypełnili. Jezusa większość nie przyjęła, zatem tylko nieliczni przez Jezusa znaleźli to, czego całość szukała pod zakonem. To przyjęcie naszego Pana do ich serc nastąpi, jak mówiliśmy w ostatniej części, z poczuciem ogromnego żalu i płaczy i goryczy. Pamiętamy? Kobiety oddzielnie płaczą, mężczyźni oddzielnie płaczą, każdy ród płacze. I jeszcze tam były, prawda, i domy królewskie, kapłańskie, jeszcze ten lud Simei, tam omówili, omawialiśmy, nie będę tego powtarzał, ale jest duży nacisk, skoro Bóg pokazał tam duży nacisk, czyli powszechny żal całego narodu żydowskiego, bez względu na poziom, pozycję w danym narodzie danego człowieka. My o tym już mówiliśmy. I ten żal, który oni będą odczuwali, będzie ostatnim aktem złej historii tego narodu i pierwszym nowej historii tego narodu. Jako narodu przywróconego z powrotem do łaski Boga, od którego rozpocznie się zaprowadzanie Królestwa Bożego na ziemi, a nawrócony Izrael będzie grał pierwszą planową rolę jako misjonarze w jego tysiąclecia. Czyli ta klasy godnych, którzy wstaną, jak książęta z grobu, żeby stanąć, oni będą tylko przywódcami, oni będą łącznikiem między fazą duchową Królestwa a fazą ziemską. Ale takimi małymi osobami, które będą jeździły po całym świecie i mówiły o Jezusie i przekonywały, to będą Żydzi, którzy przyjmą naszego Pana, ale dopiero gdy to się stanie. Dopiero gdy to się stanie. Dlatego też powrót Izraela do boskiej łaski jest tak bardzo ważny dla całej ludzkości. Cała ludzkość powinna sprzyjać temu, żeby Izrael wrócił do łaski Boga, żeby Izrael poznał Jezusa, bo od tego zależy przyszłość każdego człowieka na ziemi. Skoro mamy Rzymian 11, to zobaczmy wersety 11 do 12. Mówię wtedy, czyli ciąg dalszy. Czy się potknęli, aby upaść? Jak gdyby upaść na zawsze? Przepaść? Bynajmniej, czyli wcale nie. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich zbudzić zawiść. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, to znaczy, że reszta świata poganie zostali dopuszczeni do społeczności z Bogiem przez Jezusa, do czego nie mieli dostępu póki co, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia, tak? Czyli jeżeli to, co złego spotkało Izrael, stało się bogactwem świata i pogan, bo poganie mogli na tym skorzystać, będąc dopuszczeni do boskiej łaski, no to jak będzie przyjęcie Izraela, ich pełnia łaska? Czym będzie dla świata? A czym będzie? Paweł nie umieszka powiedzieć za chwilę w wersecie 15. Ten werset 15 jest cudowny w swojej treści. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, czyli dopuszczeniem pogan do tego, do czego nie byli dopuszczeni, to czym będzie przyjęcie ich, Izraela, jeśli nie powstanie do życia z martwych? Tu Paweł jednoznacznie, wprost mówi, że przyjęcie Izraela z powrotem do łaski przez Boga, uznanie, rozpoznanie przez Izrael w Jezusie tego, który był do nich posłany, to jest dla wszystkich ludzi oznacza powstanie z życia z martwych. Oznacza zmartwychwstanie całej ludzkości. On tak to zestawia, te dwa fakty. Gdy Izrael przyjmie Jezusa i powróci z powrotem do łaski dla całości świata, będzie to oznaczało zmartwychwstanie, bo oni to zrobią w ostatniej chwili, prawda? Pod koniec drugiej fazy ucisku Jakuba. Wtedy, i dopiero wtedy zaczną się wypełniać obietnice dla Abrahama, że w jego nasieniu będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Pamiętamy oczywiście, że nasienie Abrahama jest i duchowe, i cielesne. Izrael jest cielesnym nasieniem Abrahama. I ta obietnica, że w tobie i w nasieniu twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi, nie dotyczy tylko i wyłącznie klas duchowych, pewnie ich najbardziej można było powiedzieć, no bo to jest maluszkie statki, wielka kompania, godni tutaj na ziemi, ale wchodzi to także cielesny Izrael. To też jest cielesne, fizyczne nasienie Abrahama. Oczywiście to cielesne, fizyczne nasienie Abrahama, które trzyma się Boga, a nie które odeszło i o nim zapomniało. Tak? Zobaczmy pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział 1 do 3. Przypomnijmy sobie te obietnice od samego początku przez Boga podawane. Pierwsza Mojżeszowa, 12, 1 do 3. Bóg mówi do Abrahama, wyjdź z ziemi swojej, od rodziny twojej, z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. Uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławne imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przyklejących ciebie przyklinać będę i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. To z wersetu drugiego, że uczynię z ciebie naród wielki, przez który będą błogosławione wszystkie narody ziemi, to mamy to też to nasienie takie to duchowe, naród wielki jako gwiazdy, jako piasek, gdzie indziej rozwinięte. I przez ten naród wielki, gwiazdy i piasek, czyli duchowe i ziemskie fazy Królestwa Bożego, będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Czy też Izajasz, drugi rozdział, 2 i 3. I stanie się w ostatnim z dni, tak jest tam dokładnie, o tym kiedyś mówiłem w innym temacie, i stanie się w ostatnim z dni, iż góra domu Pana będzie mocno stać jako najwyższa gór i będzie wyniesiona ponad pagórki i będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc, pójdźmy na górę Pana, do domu Boga Jakuba, będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, albo prawo, a słowo Pana z Jeruzalemu. Syjon to maluśkie statko, a Jeruzalem to starożytni godni, niebiańska i ziemska faza królestwa. Zobaczmy do słów naszego Pana z Ewangelii Jana 4,22. Nasz Pan także widział pierwszeństwo Żydów w królestwie i w zakładaniu Królestwa Bożego na ziemi. Na przykład powiedział o tym w Jana 4,22, gdy rozmawiał z Samarytanką. Zobaczmy, co on do niej mówi. Wy czcicie to, czego nie znacie. My, czyli Żydzi, czcimy to, co znamy. No i bezpośrednie zdanie. Bo zbawienie pochodzi od Żydów. Wprost powiedział. I Rzymian 1,16, żeby nie przedłużać, Rzymian 1,16, chcę pewnymi wersetami pokazać tą pierwszoplanową rolę Izraela, cielesnego Izraela, nawróconego do Boga przez Jezusa w zakładaniu Królestwa Bożego na ziemi. Rzymian 1,16. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. W wersji Biblii Warszawskiej pisze najpierw Żyda, potem Greka. Niektóre znalazłem przykłady, nie mają tego słowa najpierw, potem, tylko Żyda i Greka, bez tego uprzedzenia, ale Żyd jest wymieniony najpierw, Grek jest wymieniony później. I bez względu na to nie będę tam dochodził, prawda, czy oryginalne manuskrypty to mają to najpierw Żyda, potem Greka, czy tego słowa najpierw, potem nie ma, jest tylko Żyda i Greka, ale biorąc pod uwagę wszystko, co Biblia mówi, chociażby słowa naszego Pana, że zbawienie pochodzi od Żydów, no i sam fakt, że najpierw Paweł wymienia Żyda, a potem Greka jako przedstawiciela wszystkich nieżydów, jest wystarczającym dowodem na to, że naród cielesny, naród Izraela zajmuje pierwszoplanową pozycję w boskim planie. Od nich rozpocznie się ziemska faza królestwa na ziemi. Podkreślam tutaj, już wspominałem, ale podkreślę, że te wszystkie obietnice dla cielesnych Żydów dotyczą tylko tych cielesnych Żydów, którzy nie przestali wierzyć w obietnice Abrahama i w przymierze zakonu. Bo ci, którzy przestali, z boskiego punktu widzenia są poganami. I nie są żadnym nasieniem Abrahama. Ani cielesnym, ani duchowym. To muszą być Żydzi prawdziwi. Abraham i przymierze zakonu jest dla niego nadal w jego sercu. Niewielu takich Żydów jest. To tylko też niewielu pewnie tą drugą fazę ucisku Jakuba przeżyje, bo trudno spodziewać się, żeby ateiści i wrogowie Jezusa to zrobili jako pierwsi. Jako pierwsi zrobią to ci, trzymający się Abrahama i przymierza zakonu. A potem w drugiej kolejności tamci, gdy zaczną powracać z grobu. No i tyle, że tak powiem, tytułem wstępu. Przechodzimy do dwóch głównych fragmentów Starego Testamentu, które pokażą nam rozchodzenie się Królestwa Bożego od Izraela na cały świat. I idziemy do Zachariasza 14. Rozważymy wersety 1-11. W trakcie tego rozważania zajrzymy do Ezechiela 47 rozdziału. I ci dwaj prorocy wspólnie powiedzą nam wszystko, co potrzeba. Tak, właśnie, kto ma Biblię, niech ją śledzi, niech rozważa, bo będzie dużo różnych szczegółów. Zaczniemy od wersetów trzech pierwszych, 1-3, które już wcześniej omawiałem, bo były mi potrzebne wcześniej, przy poprzednich częściach, ale dla przypomnienia, żebyśmy mieli jak gdyby takie, wszystko to, co Zachariasz w tym rozdziale umieścił. Oto nadchodzi dzień Pana i zostanie podzielony Twój łup pośród Ciebie. Zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz reszta ludności nie będzie usunięta z miasta. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwyk walczyć w dniu bitwy. Czyli mamy tak początkowy opis sukcesów hord wroga i wrogów, Goga i Magoga. No i jak ten werset trzeci mówi, potem w pewnym momencie, kiedy Bóg uzna za właściwe, początek reakcji Boga, gdyż na początku, początkowo Bóg nie będzie reagował i ci ten Gog i Magog będą robić sobie, że tak powiem, co będą chcieli. I gdyby Bóg nie zareagował, to by prawdopodobnie starli Izrael z powierzchni ziemi. I teraz dochodzimy do rzeczy, wersetów, które nie omawialiśmy do tej pory, no bo czekały na dzisiejszą część. Zakładanie Królestwa Bożego na ziemi, począwszy od Izraela. Czwarty werset. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu. Także Góra Oliwna rozpadnie się w środku, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Są tacy wykładowcy Biblii, którzy uważają, że tak się Góra Oliwna rozszczepi na pół. I tak będzie. przeanalizujmy ten werset do samego początku. Jego nogi. Czyli czyje nogi? Niektórzy myślą, że może Jezusa, ale nie. Chodzi o nogi Boga. Nie nogi Jezusa, a już na pewno nie ludzkie nogi Jezusa jako człowieka. Jak też niektórzy twierdzą, no bo to wiadomo, w tych, przy tych interpretacjach to mamy tyle różnych rzeczy. Interpretacja takiego Zachariasza czy Ezechiela, które dzisiaj będziemy dokonywać, żeby była zgodna z zamierzeniem Boga, tak jak on tutaj podał, musi być zgodna z całym boskim planem, który jest przez Boga zawarty w Biblii, wyjaśniany etapami, gdy prawda staje się na czasie. I jest to wyjaśnienie, jest podawane przez Jezusa, no Bóg daje Jezusowi, Jezus przekazuje dalej, tym, którym on wybrał, czyli tak zwanym członkom gwiezdnym. Sam objawienie o tym Jezus powiedział. Natomiast jest bardzo dużo amatorów, którzy się biorą do interpretowania i snują różnego rodzaju domysły o tym, że góry będą się rozpadały, takie fizyczne będą się przesuwały, prawda? Po co? Co to za Królestwo Boże, w którym jedna góra pęka na pół, przesuwa się i to będzie Królestwo. Aha, i tak będzie w Królestwie. A no to na tym polega zakładanie Królestwa, żeby się góra, a dojdziemy w pewnym momencie do momentu, że wszystkie góry się wyrównają, będzie jedna wielka równina. Aha, czyli Bóg piękną ziemię stworzył, ale w Królestwie wszystko wyrówna, nie będzie żadnej góry, żadnego pogórka. Wszystko będzie płaskie ziemia, bo Bóg tak postanowił i tak się cieszą, że będzie. No to z czego to się cieszyć? To Królestwo polega na tym, żeby w ten sposób zlikwidować wszystkie góry, wyrównać, żeby było w równiny zamienione. No ale są różni interpretatorzy. Czasami jest to tak niedorzeczne, że aż trudno, nie da się tego czytać. Zatem jego nogi, Boga, nie Jezusa, szczególnie nie ludzkiego Jezusa, stanu nogi, bo na to jednoznacznie wskazuje werset trzeci. Potem wyruszy Pan, JHWH w oryginale przecież, i będzie walczył z tymi narodami. I za chwilę jego nogi, no tego Boga, JHWH, staną na tej górze. Żeby sobie przypomnieć, jak Biblia mówi, to zobaczmy Izajasz 66:1. Sposób podawania praw przez Biblię, przez takie właśnie porównywanie różnych rzeczy. Zobaczmy, co Izajasz 66:1 napisał. Tak mówi Pan, Jehowa. Niebo jest moim tronem, a ziemia pod nóżkiem nóg moich. I to jest właśnie ziemia. Co to znaczy, że ziemia jest pod nóżkiem nóg moich? Czyli nogi Boga stoją na ziemi. To oznacza, że Bóg panuje na tej ziemi. Jest z tą ziemią połączony. Ale w tej chwili nie mamy nóg Boga na ziemi. Bardziej nogi szatana. Jest to królestwo Boga tego świata, tak Jezus powiedział. Nogi Boga nie są tu obecne. To nie jest Bóg reprezentowany przez jakiekolwiek swoje klasy. Jego klasy ludu Bożego, owszem, są obecne tutaj na ziemi, w tym królestwie szatana, ale są prześladowane w tym królestwie. Nie mają żadnych przywilejów. Są niszczeni po prostu. Są niszczeni. A tutaj to, że jego nogi staną, oznacza, że Bóg powróci ze swoją łaską i ponownie zacznie panowanie nad ziemią w owym dniu, jak mówi kolejne słowa, tak? W owym dniu, czyli wieku tysiąclecia. I te nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej. I teraz kwestia ta Góry Oliwnej, która za chwilę ona się będzie rozszczepiała, będzie się przesuwała w dwóch kierunkach. Co ta Góra Oliwna reprezentuje? Królestwo. Królestwo światła, pokoju i błogosławieństwa. Dlatego Bóg wybrał Górę Oliwną. Bo Góra Oliwna mieści w sobie to światło, pokój, błogosławieństwo, bo takie jest znaczenie oliwy. Pierwsze znaczenie oliwy to jest źródło sztucznego światła. Drugie znaczenie oliwy to on był głównym słonikiem olejku do namaszania proroków i kapłanów. Królów chyba też jeszcze. Oraz oliwa jest symbolem pokoju. Czyli na Górze Oliwnej, czyli w królestwie, które będzie pełne światła, pokoju i błogosławieństw. Dlatego Góra Oliwna została wybrana jako symbol tego. Mogła być dowolna inna góra wybrana przez Boga, gdyby mu bardziej pasowała swoim znaczeniem. Ale oliwna była mu najbardziej potrzebna, co wcale nie znaczy, że Góra Oliwna dosłownie, fizycznie zachowa się tak, jak tutaj pisze. Absolutnie, będzie stała tak, jak stoi dzisiaj. Na dowód tego, że góry fizyczne nie potrafią ani ludzi błogosławić, ani nic, przynajmniej Psalm 72:3. Może nie tyle, że nie potrafią błogosławić, to tylko na to, że ludzie szukają w tych górach sprawiedliwości, pokoju, boskich rządów. Psalm 72:3. Góry przyniosą ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość. Tak to jest napisane jest w psalmie. No i ktoś może sobie zadać pytanie, co psalmista miał na myśli? W jaki sposób góry mogą przynieść pokój, a pagórki mogą przynieść sprawiedliwość? Fizycznie te wzniesienia nic nie mogą zrobić w tych rzeczach, o których to pisze. Więc albo jest to nic nieznaczące uniesienie poetyckie psalmisty, bo tak sobie napisał, ale to tylko jest, ma tylko wartość estetyczną. Taką miał wizję, tak mu się wydawało. Ale skoro góra w Biblii jest symbolem królestwa, a tu mamy góry i pagórki w liczbie mnogiej, no to różne klasy królestwa, poprzez które Bóg będzie działał i rzeczywiście ten pokój i tą sprawiedliwość przyniosą. Więc i Góra Oliwna jest także z tej symboliki. Ta Góra Oliwna, jak czytamy dalej w tym wersecie, leży naprzeciwko Jeruzalem na wschód. I ta Góra Oliwna ma się rozpaść w środku na wschód i na zachód. Tak mówi ten werset. Tak jak mówiłem, raczej nie literalnie, w jaki sposób mogłoby to pomóc w zakładaniu Królestwa Bożego na ziemi, rozpadnie się w symbolicznym znaczeniu Królestwa. Bo Królestwo będzie miało dwie fazy. I jak ono się rozpadnięcie się tej góry, pokazanie i dolina powstanie, za chwilę będziemy czytali, między tymi dwoma połówkami tejże góry, to rozpadnięcie się i powstanie doliny pokazuje miejsce w tymże Królestwie dla świata ludzkości, który ma uciekać w dolinę, która powstanie między jedną a drugą połówką góry, żeby móc korzystać z błogosławieństw. Tam będzie świeciło słońce sprawiedliwości w tejże dolinie, między tymi górami symbolicznymi cały czas, w tych dwóch fazach królestwa i ono będzie rozpraszało wszystkie mroki grzechu, ignorancji, upadku, czegokolwiek by tam jeszcze nie było. Zobaczmy do Malachiasza 3:20, jeżeli ta Biblia warszawska, a jeżeli inna, to 4:2. Czyli Malachiasz 3:20 czytam, albo 4:2, zależnie od przykładu, kto jaki ma. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I teraz uwaga, tłumaczenie dosłowne końcówki wersetu tego 20. I wyjdziecie i będziecie skakali jak cielce tuczne. Tak jest dosłownie. Ludzie, którzy mają być uzdrowieni, są porównani do skakających, tucznych cielców. A wiemy, co w symbolice biblijnej oznacza cielec z cieni przybytku, wiemy. Główna ofiara z dnia pojednania. Nie kozioł, dużo, dużo chudszy, ale cielec. Ludzka doskonałość. Więc pokazanie, że zdrowie przyjdzie w tym, tak, słońce sprawiedliwości, zdrowie w skrzydłach będzie miało, a wy będziecie skakać jak cielce tuczne, to znaczy osiągniecie pełnię doskonałości, będziecie w tej pełnej doskonałości się cieszyć. A Mateusz 13:43, zobaczmy i tam. Mateusz 13:43. Wtedy sprawiedliwi zajaśniają jak słońce w królestwie Ojca swego, kto ma uszy, niechaj słucha. Porównanie naszego Pana i sprawiedliwy razem z Nim do słońca, które ma rozświetlić ciemność grzechu, mroki grzechu. Tworząc, tak wracamy do wersetu 4, tworząc wielką dolinę, jak się rozpadnie. Czyli tą sferę błogosławieństw. Ta wielka dolina to jest ta sfera, miejsce błogosławieństw, jakie Królestwo będzie miało dla całego świata ludzkości. Dla wszystkich tych, którzy nie są pokazani w żadnej górze, nie zostali wybrani jako członkowie ludu Bożego. I teraz zauważmy, jak to jeszcze pokazane jest, jak to te kierunki. Połowa tej góry cofnie się na północ, a wiemy, jakie znaczenie północy w Biblii. Wiadomo, Bóg północ, czyli na północ, czyli niebiańska faza królestwa, maluszki statku, wielka kompania. Stąd połowa góry cofnie się na północ. To Psalm 48:3, 75:6-8, Izajasz 14:13-14 na dowód tego, że północ ma takie znaczenie. Może jeden tylko zacytuję z tych trzech. No mam pierwszy Psalm 48:3, więc zobaczmy, bo nie pamiętam w tej chwili co w tym. Ja wiem, że coś jest w którymś psalmie, ale nie wiem w którym, więc zobaczę pierwszy z brzegu. 48:3. Aha, tak, no niech będzie ten. Psalm 48:3. Pięknie wzniesiona jest rozkosz całej ziemi. Góra Syjon, na krańcach północnych miasto Króla Wielkiego. Tak jest opisane miejsce Góry Syjon, czyli tego królestwa, ma naszego Pana z Kościołem, którzy razem z Bogiem ostatecznie znajdują się w boskiej naturze. Jest to miasto Króla Wielkiego, czyli rząd religijny, jest na krańcach północnych. A ten drugi psalm, 75, to musi mówić o tym wywyższeniu. Z którego kierunku przychodzi wywyższenie? To może przeczytam też. 75:6-8. Nie podnoście głowy przeciwko niebu, bo nie ze wschodu, ani z zachodu, ani z południa, tam mamy pustynię, ale pustynia była na południu, więc można by dobrze mówić ani z pustyni, albo ani z południa. Król Jakub na przykład tłumaczy to z południa, prawda? Bo na południe od Izraela, w dół, kto widzi mapę, to wie, że tam pod spodem są pustynie, prawda? Ale są tam potem Arabia Saudyjska na dole. Więc, bo nie ze wschodu, ani z zachodu, ani z południa, tak? Przychodzi wywyższenie, lecz Bóg jest sędzią. Tego poniża, tamtego wywyższa. Czyli mamy wymienione trzy kierunki świata, ale brakuje północnego. Zamiast północnego jest Bóg. Więc wyraźnie znowu psalmista pokazuje północ, wiąż, kojarz z Bogiem. nie ze wschodu, nie z zachodu, ani nie z południa przychodzi wywyższenie, tylko z północy. Ale nie pisze o północy, tylko pisze o Bogu zamiast północy, więc wyraźnie na to pokazuje. No i Izajasz 14, 13, 14, tam jest mowa o Lucyferze, który chciał również wznieść, wstąpić się na najwyższe, najdalsze strony północy, żeby być równy najwyższemu, czyli znowu to znaczenie. A druga połowa tejże góry cofnie się na południe. Więc jeżeli ta północna góra, ta w stronę północną jest ziemska faza królestwa, to to na południe dla kontrastu, powiedziałem ziemska? Chyba nie, właśnie, tak coś usłyszałem sam siebie z pewnym opóźnieniem. Czyli jeżeli ta na północ pokazuje niebiańską fazę królestwa, tak, tą od Boga pochodzącą i jego przedstawicieli na boskim poziomie, to ta, która cofa się na południe, dla kontrastu, ziemska faza królestwa, prawda? Ta druga, bo to będą dwie części królestwa. Wspólnie, między nimi symboliczna dolina, mówi tam biegnijcie, tam dla was ocalenie. O którym zresztą mówi werset 5, więc przechodzimy do 5, tak? Powiem, kto Biblię otworzył gdzie indziej, to niech wróci do Zachariasza 14, werset 5. Wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami. Zobaczmy, jak Bóg to pięknie nazywa, moimi górami, no bo to jego góry, jego klasy królestwa, on to przygotuje. Cała ludzkość będzie uciekać do doliny błogosławieństw królestwa, by podnosić się w charakterze i zdrowieć jak cielce, jak mówił Malachiasz, tak, stając się tłustymi cielcami. Gdyż, czytamy dalej, ta dolina będzie sięgała aż do Azel. Azel. Azel przetłumaczone na język polski, to też jest tak piękne, te nazwy się pojawiają, prawda? I to nie są wcale, to są miejscowości, które występują. Ale to nie chodziło Bogu znowu o to, że te miejscowości są ważne jako miejscowości. Tylko nazwy, które one mają, były potrzebne. Więc korzystał z tych nazw, których znaczenie pasowało mu do tego głębszego, symbolicznego znaczenia, które teraz wyciągamy z tego. Więc ta dolina nie będzie żadnej dosłownej doliny, że każdy chyba sobie może wyobrazić, że nie ma chyba takiej dużej doliny, żeby się cała ludzkość tam zbiegła. A nawet gdyby taką dolinę wymyśleć, bo Bóg wszystko może, prawda? Ktoś powie, a Bóg wszystko może, no to co by tam dało, że tam ludzie by tam pobiegli? I co, by tak w tej dolinie siedzieli i to by ich restytucja tam nastąpiła? Tylko dlatego, że tam weszli do tej doliny, w czaru maru? Restytucja to podniesienie się w doskonałości, więc to jest wszystko symboliczny opis. Dolina będzie sięgała do Azel. Azel znaczy oddzielony, dosłownie na języku polskim. Czyli będzie sięgała aż do oddzielonych, do tych najbardziej zdeprawowanych, tych najbardziej buntowniczych, najbardziej oddalonych i upadłych od obrazu Bożego. Najbardziej, można powiedzieć, rozhuczanych w tym morzu anarchii, które teraz będzie bardziej się potęgowało, czyli najgorsze elementy, które zdawać by się mogło, no już oni dla nich chyba nie będzie miejsca w królestwie. No oni chyba tam się nie załapią. Albo Bóg w ogóle ich pominie, a jak ich nie pominie, no to przecież to oni nie będą chcieli, nic z nich nie będzie. Jak nie będą chcieli, to oczywiście nic z nich nie będzie, ale Bóg podkreśla, najgorsze nawet elementy, które by się zdawać by mogło, najmniej się nadają do tego królestwa, aż do Azel, aż do oddzielonych będzie to widoczne. Zobaczmy, jak Bóg podkreśla, to nie jest jedyne miejsce, gdzie Bóg podkreśla to aż do Azel, aż do oddzielonych. Robi to samo w Psalmie 68, werset 18 albo 19. Znowu zależy, kto ma jaki przykład, bo wiemy, że w psalmach potrafią być przesunięcia. Psalm 68. U mnie to jest w wersecie 19, ale ktoś może mieć to w 18, więc niech sobie sprawdza. Wstąpiłeś na wysokość, wziąłeś jeńców do niewoli, przyjąłeś dary dla ludzi, nawet dla buntujących się, tak by Pan Bóg mógł zamieszkać wśród nich. Ja to kiedyś miałem wykład oddzielny na ten temat, więc nie będę wchodził, bo to znowu piękne rzeczy o naszym Panu. Na wysokość stołu, wziął jeńców do niewoli, czyli z niewoli śmierci wziął do swojej niewoli przez poświęcenie, bo każdy, kto się Bogu poświęca, staje się jak niewolnikiem, ale nie będę tego omawiał, bo za dużo. Co chcesz z tego wersetu tylko wziąć? Nawet dla buntu przyjąłeś dary dla ludzi, czyli różnego rodzaju rzeczy, które ludziom będziesz dawał, począwszy od usprawiedliwienia z wiary, aż po spłodzenie z ducha, kiedy ono było możliwe. Nawet dla buntujących się, nawet dla tych najgorszych, te wszystkie rzeczy przewidziałeś i chciałeś, chcesz im dać i będziesz dawał. Jeśli tylko będą chcieli przyjąć ostatecznie. I dalej wracamy do wersetu 5. A będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza, króla judzkiego. Aluzja do tego trzęsienia jest w Amosa 1.1. Cofnijmy się zatem do Amosa 1.1. I tam możemy o tym trzęsieniu przeczytać tak. Słowa Amosa, który był pasterzem w Tekoa. Miał on widzenie o Izraelu w czasach Uzjasza, króla judzkiego i w czasach Jeroboama, syna Joasza, króla izraelskiego. Uwaga, na 2 lata przed trzęsieniem ziemi. To jest tylko tyle. Nic nie mamy więcej o tym trzęsieniu ziemi. Co to za trzęsienie było? Ile ludzi zginęło? Ale Jeżeli Amos powołuje się na to trzęsienie ziemi, którego jeszcze nie było, zauważ, mówi, a ja piszę o widzeniu, które miałem za czasów takiego króla 2 lata przed trzęsieniem ziemi. Czyli to trzęsienie musiało być takie wielkie, że kiedy on pisał później o tym, to chociaż wtedy, kiedy miał to widzenie, jeszcze o nim nie było wiadomo, bo nastąpiło 2 lata później, to dla niego już jest punktem odniesienia, po fakcie, gdy o tym pisze, czyli musiało być jakieś bardzo, bardzo wielkie, znamienne. Potem jeszcze Zacharia się do niego powołuje w naszym przypadku, więc szczegółów nie mamy, ale fakt, że Amos powołuje się na nie, zanim nastąpiło, i że Zachariasz do niego też nawraca, to z tego wynika, że musiało być bardzo, bardzo wielkie. I porównuje ucieczkę ludzkości do tej doliny, do ucieczki Żydów, jakby gdy mieli to trzęsienie ziemi za tego króla Uzjasza. Czyli musiało to być bardzo wielkie trzęsienie ziemi, a ucieczka do tej doliny była jedynym sposobem ratunku, jedynym sposobem ocalenia i uniknięcia śmierci. Tak jak ucieczka do doliny błogosławieństw, restytucji będzie jedynym ratunkiem dla upadłej ludzkości, żeby móc podnieść się i uniknąć śmierci, tym razem której śmierci? Izajasz 35 rozdział 8-10, warto w tym momencie przypomnieć. Izajasz 35, 8-10. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty, będzie ona tylko dla pielgrzymów, jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa, zwierz drapieżne nie będzie po niej chodził. Tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni i wrócą odkupieni przez Pana, pójdą na Syjon, zadosnym śpiewem, wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela, radości, a troska i wzdychanie znikną. W tej dolinie. Jak tam uciekniesz do tej doliny i będziesz korzystał z tego, co w tej dolinie będzie się działo. Potem, wracamy do wersetu 5, potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy święci. Wszyscy święci, to wiadomo, że maluczkie stado, które zostało wybrane w tym celu. Pamiętamy Judy 14, który mówi, że idzie Pan ze wszystkimi swoimi świętymi. Albo 1 Koryntów 6:2, który mówi o tym, czyż nie wiecie, że święci będą sądzili świat? To tak, nie będę tego czytywał, bo to są znane rzeczy, więc ci wszyscy święci to najwyższa klasa ludu Bożego, z którą Pan przychodzi, aby sądzić świat. Przy okazji, skoro o tym już mówimy, ktoś powie, tu mówisz o dolinie błogosławieństw, jak tam ludzie będą uciekać, a tu mówisz o sądzeniu świata. Pamiętajmy, że sąd to nic, to nie jest nic, czego trzeba się bać. Sąd to próba dla ludzkości do życia wiecznego. Sąd nie polega tylko i wyłącznie na wydaniu wyroku dla ludzi za ich grzechy z tego życia. Sąd ma na celu nauczyć tych ludzi tego, czego nie umieli w tym życiu, powiedzieć im, żeby postępowali tak, jak teraz wiedzą, bo kiedyś nie umieli, dać im pomocy wszystkich klas duchowych, począwszy od naszego Pana, żeby mogli postępować tak, jak Bóg sobie życzy i żeby mogli ostatecznie dzięki temu znaleźć się w życiu wiecznym, żeby otrzymać tę nagrodę. To jest sąd. Nie ma się absolutnie czego bać sądu. Sąd to próba do życia. I to próba do życia w warunkach maksymalnie korzystnych dla zainteresowanego. Czyli bardzo przyjemno. Tak jakbyśmy pojechali do sądu, a sędzia stoi za tym stołem i już z litością patrzy na tego oskarżonego. I mówi, oskarżony, no nie chcę ci dawać wyroku. No powiedz coś, zrób coś, to cię uniewinnię. A mało tego, też dam ci jakąś nagrodę. Prawda? Więc to jest taki będzie sąd. Bardzo życzliwy. Nazywa się to sądem, tylko i wyłącznie, że na końcu będzie decyzja. Czy żyjesz wiecznie, czy też nie. Przyjdzie żniwo, mały okres i trzeba będzie tak w tym żniwie wykazać się. Ale to tylko dlatego jest z tego punktu widzenia jest sądem. Natomiast nie ma żadnego związku z sądem, który się ludziom kojarzy jako z czymś strasznym i czymś, czego się trzeba bać. Chociażby przypomnijmy sobie przypowieść o owcach i kozłach z Mateusza 25. Tam werset pierwszy tej przypowieści, czyli werset 31. Mateusz 25, a werset 31, jak się zaczyna tej przypowieści? Właśnie ona się będzie rozgrywała w wieku tysiąclecia. Właśnie to będzie się działo w tej dolinie, do której ludzie mają uciec. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. No i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody, a żeby były zgromadzone wszystkie narody, to co jest ważnym elementem wstępnym, co oznacza od razu, że nie może się dziać się to w tej chwili, jak czasami niektórzy mówią, że to się już przebiega, że w tej chwili jest ten sąd na owce i na kozły. Skoro mają być zgromadzone wszystkie narody, to muszą opuścić groby. Ta przepowieść nie może się rozpocząć, realizacja tej przepowieści nie może się rozpocząć przed wyprowadzeniem ludzi z grobu. Inaczej nie będzie wszystkie narody. Ograniczenie tej przepowiedzi tylko do żyjących ludzi w danym momencie oznaczałoby spisanie na straty ogromnych milionów, miliardów ludzkości, która jest w grobie, która nie skorzysta z tego, tak? No bo was nie było wtedy, jak to się działo. Wszystkie narody, które żyły, to stanęły. No i zajęły stanowisko. Albo tak, a ci, którzy zmarli wcześniej, począwszy od Adama, no to trudno. Przykro nam. Trzeba było nie umierać. Trzeba było żyć. No tak, tak, no śmieszne wnioski, tak? Śmieszne wnioski dochodzą. Wracamy do Zachariasza. 6 werset i 7 od razu. W owym dniu nie będzie wspaniałej światłości ani gęstej ciemności. Tak dosłownie ten werset mówi. Nie będzie wspaniałej, pełnej, można było powiedzieć, światłości, ani gęstej ciemności też nie będzie. I będzie tylko jeden ciągły dzień. Zna go Pan. Nie dzień i nie noc, a pod wieczór będzie światło. No, przeciwne opisy. I znowu chyba każdy od razu widzi, że niemożliwe, żeby to było dosłownie. No bo pod wieczór jest, normalnie pod wieczór jest więcej światła niż w ciągu dnia, czy mniej? No, no mniej, prawda? A tutaj pod wieczór będzie już tylko samo światło. Więc od razu widać, że ten pod wieczór oznacza coś innego. Dzień z tych wersetów jest opisany ani jako w pełni jasny, ani w pełni ciemny. Tak? Ani dzień, ani noc. Nie ma, niektóre przykłady mówią coś tam o zimnie czy o mrozie, ale ani jasny, ani ciemny. UBG tak oddaje, Nowa Biblia Gdańska tak oddaje. Przeczytam z UBG. A w tym dniu nie będzie wspaniałej, czyli pełnej światłości, ani gęstej ciemności, lecz będzie to jeden dzień, który znany jest tylko Panu. Nie będzie to dzień ani noc, a o wieczornej porze nastanie światło. Czyli będzie częściowo trochę jasny, a częściowo trochę ciemny. Dlaczego? Bo ludzkość, która będzie przechodziła restytucję, będzie tak właśnie kolorami wyglądała. Trochę jasna, trochę ciemna. Dlaczego? Bo gdy królestwo zrobi pewien postęp wobec ludzkości najpierw żyjącej i zrobi się jaśniej, bliżej doskonałości, to grzeszni ludzie z grobu wyprowadzeni znowu średnią tej jasności obniżą. Bo wyjdą z grobu grzeszni, niedoskonali i znowu praca wobec nich, reforma, trochę zrobi się jaśniej. Ci pierwsi zrobią dalszy postęp, ci kolejni wyprowadzeni później jakiś swój pierwszy postęp, znowu się jaśni, no ale kolejne pokolenia będą z grobu wyprowadzane i znowu będzie się trochę ociemnią. I tak ci, którzy już zrobią postęp w restytucji, będą jaśniejszymi elementami, ale ci z grobów ciągle wyprowadzani będą ciemniejszymi, czyli będzie ciągle tak mieszało. Więc ani dzień to nie będzie, ani noc. I to tak będzie się przeplatało, ale pod wieczór, czyli pod koniec tego wieku tysiąclecia, wieczór to koniec dnia. Czyli znowu symboliczny wieczór, pod koniec tego wieku tysiąclecia zostanie już tylko światło. Pełna doskonałość na ludzkim poziomie. Bez cieni, grzechu, niesprawiedliwości, bo symboliczne słońce prawdy i doskonałego życia rozproszy te wszystkie mroki i nie będzie już nigdy zachodzić. Porównajmy to z opisem Nowego Świata z objawienia 21. Ktoś mógłby się dziwić, co to za objawienie, takie dziwne opisy daje. Bo na przykład w objawieniu 21, 24 do 27 możemy przeczytać. 21 od 24 do 27. I będą chodzić narody w światłości Jego, a królowie ziemi wnosić będą do Niego chwałę swoją. Bramy Jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie. Nie będzie nocy? Nie będziemy spali w nocy w królestwie? Będziemy non-stop pracowali i działali? Nie, będziemy. Nawet doskonały człowiek będzie musiał odpoczywać. Mamy ciała cielesne, nasze komórki obumierają, będziemy musieli jeść, pić i odpocząć. Na przykład wyspać się także w nocy. To nie chodzi o taką noc. Nocy nie będzie, nocy grzechu nie będzie. Noc jest w Biblii kojarzona z grzechem. Tak? I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów całej ludzkości. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. 8 werset. I stanie się w owym dniu, że popłyną żywe wody z Jeruzalemu. Połowa do morza na wschodzie, a połowa do morza na zachodzie. Tak będzie w lecie i w zimie. Żywe wody to prawdy błogosławieństwa restytucji, które będą płynęły. Dają one życie wieczne i one popłyną z Jeruzalemu jako stolicy Królestwa Bożego na ziemi do dwóch mórz. Jedno na wschodzie, drugie na zachodzie. Tu mam taką... Ja też na razie nie. Później pokażę tą mapkę. Jak kto zna geografię, jakie dwa morza Żydzi mieli w Izraelu? Jedno było po zachodzie, drugie po wschodzie. Kto zna geografię? Wystarczy sobie mapkę przypomnieć, prawda? To widzimy, że... Tylko nie wiem, jak to patrzeć teraz. Jeruzalem było blisko Morza Martwego, bliżej, nie tak w połowie, a to było Morze Śródziemne, prawda? Czyli to Morze Śródziemne jest na zachodzie, a to Morze Martwe jest na wschodzie. Więc gdy on tutaj mówi, że popłyną te wody do tych dwóch mórz i nawet daje ich kierunki do morza na wschodzie, a druga połowa na zachodzie, pokazuje... uzdrawiający wpływ prawdy błogosławień restytucji dla tych pokazanych w morzu jednym i drugim. Dla tych dwóch mórz, czyli na wschodzie Morze Martwe, na zachodzie Morze Śródziemne. Biorąc pod uwagę to, co za chwilę Ezechiel w 37 rozdziale napisze, już tam idziemy, to oznacza to tych, którzy są w procesie umierania, ale jeszcze żyją, Morze Śródziemne, tak, to na zachód od Jeruzalem, oraz tych w stanie śmierci, w Morzu Martwym, ci, którzy już do grobu poszli. Jednych i drugich błogosławieństwa restytucji obejmą. I żyjących, i tych, którzy poszli do grobu. Nie tylko żyjących, bo mieli szczęście żyć w czasie zaprowadzania Królestwa Bożego, a reszta, co umarła, to już przepadli, bo nie dożyli. To, że będzie tak lato i w zimie, to znaczy, że będzie tak cały czas. Bóg w Biblii wydaje się dzielić rok tylko na dwie pory, lato i zimę. Pomija cztery pory roku. Możemy to zauważyć w 1 Mojżeszowi 8:22, gdy mówi, że pory roku nie ustaną, ale mówiąc, że pory roku nie ustaną, to nie wymienia ich w całej czwórki, tylko dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew, żniwo, zimno, gorąco, lato, zima, dzień i noc. No i zapada chodzi o dzień i noc fizyczny, literalny, prawda? Bo ludzie będą musieli odpoczywać, tak zostaliśmy przez Boga stworzeni. Jego obraz i podobieństwo na ludzkim poziomie, musimy jeść, pić. Ci, którzy lubią jeść i pić, mogą się cieszyć, że wciąż będą jedli i pili. Tylko jak lubią mięso, to muszą coś zrobić, żeby nie żałować, że tam mięsa nie będzie. Ale będą takie zastępcze elementy, że będą smaczniejsze niż dzisiejsze mięso. Więc też nie ma problemu. Bardzo podobne opisy znajdujemy w objawieniu 22.1.2. Zajrzyjmy tam na chwilę. Objawienie 22.1.2. To są bardzo podobne opisy. Pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 owoców, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrowienia pogan. Ta rzeka wody żywota to prawdy wieku tysiąclecia, błogosławieństwa wieku tysiąclecia, pochodzące z tronu, czyli królewskiej władzy Boga, Jezusa. Drzewo żywota, które tam rosło, to Jezus z malutkim statkiem, drugi Adam i druga Ewa, która da życie światu ludzkości. Tak jak Adam z Ewą pierwsi dali, no ale grzeszne, tak drugi Adam i druga Ewa, nasz Pan z Kościołem, dadzą takie życie niegrzeszne. Jak to zrobią? Będą rozwijać w tychże ludziach 12 owoców, 12 głównych łask, zalet, charakteru. I w ten sposób, co miesiąc, prawda, czyli co pewien czas, regularnie ludzie będą przyozdabiali się kolejnymi cechami charakteru, tak żeby swoje charaktery doprowadzić do doskonałości i Jezus z Kościołem będą nad tym pracować. Będą o to dbać. Liście drzewa to nauki Jezusa, Kościoła, które będą leczyć choroby i grzechu. Na to mamy aluzję do tych drzew. Zobaczmy, że w Edenie w 1 Mojżeszowi 2,9 też było drzewo żywota, czyli takie, które mogło w przypadku posłuszeństwa naszych pierwszych rodziców dać im życie wieczne, nie musieli umierać. Takie drzewo samo stało w Edenie. 1 Mojżeszowa 2,9. To jest takie jak gdyby nawiązanie do tego. Gdybyśmy mieli te drzewa sobie zobaczyć, 1 Mojżeszowa 2,9 i sprawił Pan Bóg, że wrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania, dobre do jedzenia, mianowicie drzewo żywotów, tam jest drzewo żywotów, no bo na życie człowieka jest podobne do życia zwierząt. Drzewo żywotów w ogrodzie, no i drzewo poznania dobra i zła. To, czyli to drzewo, z którego nie wolno było spożywać owoców, co miało być elementem próby. Ale także było też drzewo żywotów, z którego można byłoby się wiecznie karmić, czyli symbolicznie podtrzymujące życie w przypadku posłuszeństwa rodziny ludzkiej. No i teraz Ezechiel 37 rozdział. Robimy przerwę na razie w Zachariaszu, ale my go nie zostawimy, my do niego wrócimy. Tylko chcemy, tu się zatrzymuje, bo akurat te dwa morza na zachodzie i na wschodzie bardzo ładnie są u Ezechiela 47 wypunktowane. Ezechiel 47, czytam od razu ciulkiem całą pierwszą siódemkę. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku. Oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi. A woda spływała ku dołowi z podbocznej prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Tu może ja pokażę taki rysuneczek. Jeśli da się w internecie puścić go, ten pierwszy też można, żeby mogli sobie zobaczyć słuchacze nasi facebookowi. O, tak mniej więcej człowiek, który czytał opis Ezechiela, to pokazał. Czyli jest świątynia i z tej świątyni wypływa ta woda i od południowej strony ołtarza, wiemy południe jest na dole, więc narysował tą nitkę słusznie po południowej stronie. Tu jest ołtarz w tejże świątyni i ona sobie tak wypływała. I to jest opis, który czytam, więc trzymając tą kratkę zacznę raz jeszcze czytać Ezechiela. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku. Oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawy ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem wprowadził mnie przez bramę północną i prowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej zwróconej ku wschodowi, a oto woda wytryskała z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała do kolan. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała już do pasa. A gdy znowu odmierzył 1000 łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. Wtedy rzekł do mnie, czy widziałeś to, synu człowieczy? Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku. A gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo duże drzewo, liczba pojedyncza tam jest, z jednej i drugiej strony. Tyle tego opisu, nie będę wchodził w szczegóły, tylko mamy co tutaj pokazane. Tutaj ta życiodajna woda wypływała nie od tronu baranka, tak jak w objawieniu 22, tylko spod ołtarza, spod progu przybytku, czyli od Jezusa z Kościołem. No bo oni będą ostatecznie tym źródłem. Bóg im daje to, co potrzebują, a oni udzielają to ludzkości. Oczywiście będą to udzielać przez starożytnych, młodocianych, godnych, swoich przedstawicieli na ziemi. Płynie ta woda w kierunku wschodnim, tak czytaliśmy. Pamiętamy kierunek wschodni? Ci w stanie potępienia. Adam wygnany na wschód z Edenu. Kain po zabordowaniu brata na wschód. Stan potępienia, niełaski. Utrata łaski Boga. Kierunek wschodni, dlatego te wody muszą pójść do tych, którzy są w kierunku wschodnim, żeby ich uzdrowić, żeby ich uleczyć. Potem będziemy widzieli, za chwilę zobaczymy rozróżnienie takie, jakie było u Zachariasza. Zachariasz dzielił to na morze wschodnie i zachodnie. Tutaj na razie mamy kierunek wschodni, stan potępienia, ale potem jak już będzie szczegóły, to w wersecie 8 będziemy mieli rozróżnienie tych dwóch klas, tych w procesie umierania i tych w stanie śmierci, bo jednych i drugich trzeba uzdrowić, uratować. Woda wypływa z południowej strony przybytku, tak? Widzieliśmy to na rysunku i czytałem to, podkreślałem to. A jak pamiętamy z Zachariasza 14:4, część góry, która cofnęła się na południe, to ziemska faza królestwa. Z ziemskiej fazy królestwa wpływa woda od ziemskich przedstawicieli tegoż królestwa. Będą docierać do ludzkości, ale ta faza niebiańska na północy też nie jest pominięta, ponieważ jak czytaliśmy, brama północna w wersecie 2 była wymieniona, on też koło tej bramy północnej przechodził. Ciekawe jest narastanie wody. Najpierw woda była po kostki, potem po kolana, potem do pasa, a następne, czwarte podniesienie już trzeba było pływać, bo inaczej by się człowiek utopił. To pokazuje stopniowe narastanie prawdy i błogosławień restytucji dla świata ludzkości. Postęp ludzkości powolny w kierunku doskonałości. Zachariasz w 14 rozdziale 6-7 mówił to jako walka nocy i dnia, tak, że nie będzie ani ciemno, ani jasno, będzie, a dopiero pod wieczór będzie całkowicie jasność. A tutaj mamy to narastanie poziomu wody. W końcu ten poziom błogosławieństwa narośnie do tego poziomu, żeby móc się tam odnaleźć, trzeba być doskonałym człowiekiem, trzeba być cielcem. Trzeba umieć pływać w tych wszystkich prawdach i błogosławieństwach, inaczej utoniesz. Na razie będzie bezpiecznie, jak dzieciaczki się bawią, prawda? Nawet brat Piotr by swojego synka do wody po kostki stawił i nie bałby się, że się utopi. Po kolana? Też by się chyba nie był. Po pas? To już byłby bardziej uważny, prawda? No bo po pas, jakby się dziecko przewróciło, to już wystarczy, żeby się napić. No ale jak się obserwuje, to wtedy się widzi, prawda? No ale jak woda już potem przekracza powyżej, prawda? No i no, trzeba płynąć, inaczej mnie zaleje. To jest bardzo ładne podniesienie się powolnego stanu ludzkości ku doskonałości. I żeby się umieć tam potem zachować, ostać trzeba umieć pływać. To czterokrotne odmierzanie, nie znalazłem oficjalnie w naszej literaturze żadnego wyjaśnienia, co też te czterokrotne odmierzanie po 1000 łokci mogłoby oznaczać. Jest podaję tylko moją logiczną myśl, co może oznaczać, bo skoro to jest stopniowe podawanie błogosławień w instytucji, podnoszenie ludzi do góry i za każdym odmierzeniem 1000 łokci ta woda była coraz większa. Wobec tego logiczny dla mnie wniosek, że to czterokrotne odmierzanie może pokazywać cztery klasy ludu Bożego używane do udzielania tychże błogosławień instytucji. Dwie na fazie duchowej, malutkie statko, wielka kompania i starożytni godni, młodociani godni na poziomie ziemskim, czyli dwie w górze, która cofnęła się na północ, dwie w górze. Ale wyraźnie tego nigdzie nie było stwierdzone. Bracia, członkowie Gwiezdni unikali stwierdzenia tego nigdzie, albo ja nie mogłem znaleźć. ale nie znalazłem, więc podaję to jako logiczną myśl. Podkreślam, że to jest moja logiczna myśl. A każdy może ewentualnie sobie w tych czterech odmierzaniach po 100 łokci, nie, po 1000 łokci widzieć coś innego. Drzewa z wersetu 7 w oryginale są w liczbie pojedynczej, tak? Czyli mam nawiązanie do Jezusa i malutkiego statka, tego jednego drzewa, nawet jak tych drzew było więcej, bo one były po dwóch stronach rzeki, więc musiało być więcej niż jedno, ale pewnie było takie samo, prawda? Bo i autor pisze w liczbie pojedynczej, czyli miał na celu pokazanie, że to jest to jedno źródło. Ma Kościół, nasz Pan z Kościołem jako to drzewo rodzące 12 owoców w rodzinie ludzkiej. 8-9 werset. Z Ezechiela 47 oczywiście. I rzekł do mnie, te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego, czyli do tych stanie potępienia, i spływają na w dół i zobacz, pojawia się już rozróżnienie. Dwie klasy znowu. Tam Zachariasz powiedział o dwóch różnych morzach. Morze Martwe, Morze Zachodnie, czyli to Morze Śródziemne. A tu mamy niby jeden kierunek na wschód, ale spływają w dół na step, najpierw jedna rzecz, a potem wpadają dopiero do morza, no tego martwego morza, prawda? Bo idą na wschód, czyli w kierunku Morza Martwego, ale podkreślone jest, że najpierw step obejmują. I wtedy, jak te wody tam dopłyną, to te wody stają się zdrowe. Mówiłem, że idę, czytam 9, jeszcze jeden. A gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa, która się rusza albo mnoży, będzie żyła i będzie tam dużo ryb. Bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będą uzdrowione, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Piękny opis błogosławień z restytucji. Życie, życie, życie. Czyli te wersety dają nam już dwa cele dla wód restytucji. Step albo równina, jak to woli, to prawdopodobnie ci, którzy byli pokazani w Morzu Zachodnim. To znaczy ci w procesie umierania. Żyją, ale mają wyrok na sobie i prędzej czy później pójdą do grobu. Ale na razie jeszcze żyją. Żyją w czasie, gdy restytucja zacznie działać wobec ludzkości, najpierw dotrze ona do tych żyjących, żeby ich zatrzymać, ich proces, podnieść je trochę do góry, a potem wyciągać z grobu pokoleniami do tyłu, aż do Adama i dadzą całą resztę. Więc ci w procesie umierania jako pierwsi zostaną objęci błogosławieństwami restytucji. A to morze, to martwe morze, to ci w stanie śmierci, w grobie. Drudzy w kolejności do skorzystania z błogosławień. Do nich woda dopłynie w drugiej kolejności, bo najpierw przez tą równinę przed Morze Martwym, przez te stepy przed Morzem Martwym musi przepłynąć. I będą to prowadziło do uzdrowienia ludzi. Czyli co to uzdrowienie oznacza? Zdjęcie wyroku adamowego. Zdjęcie wyroku. Morze Martwe to ludzie w grobach, ale jak zdejmie z nich wyrok śmierci, nie będzie już chore morze, w którym są potopieni ci pod wyrokiem adamowym. Wyrok adamowy zdjęty z tych wszystkich. Dlatego w dalszej części Ezechiel mówi o rybach, no bo używa terminu wody, no to jak to? No bo ludzie w wodzie nie żyją, prawda? I już mówiąc o ludziach, podstawia tutaj ryby, co oni chyba nikogo nie dziwi, bo nasz Pan też powiedział, uczynię was rybakami ludzi, prawda? 10 werset. Rybacy będą stać nad nim od Engedi aż do Enenglein. Tam będzie rozłożenie sieci. Ich ryby będą według rodzaju jak ryby Morza Wielkiego i bardzo liczne. Rybacy to słudzy, którzy mają łowić ludzi do królestwa. Tutaj są rozmieszczeni między Engedi a Enenglein. Znowu są to takie dwie miejscowości na zachodnim wybrzeżu Morza Martwego. Przy czym Engedi leżało mniej więcej w połowie. O, poprosimy, mam tutaj drugi rysuneczek. Tam też poprosimy o ten drugi na Facebooku. I jak widzimy, tutaj mamy tak, Morze Martwe, tu pokażę, może nawet kamera trochę łapie. No to może pokażę w kamerze trochę. Tak, mamy tutaj Morze Martwe, tu jest ta świątynia w Jeruzalem, tu jest to Morze Zachodnie, czyli Śródziemne, Morze Wielkie czasami tu nazywane, a tu jest to Martwe. Wody mają popłynąć stąd, w kierunku tak wschodnim, najpierw przez te stepy i potem rybacy mają stać między dwoma punktami. Ten Engedi było mniej więcej w połowie, o, tu jest nawet zaznaczone na mapce, w połowie Morza Martwego, a ten Englein, nie wiem, tu jest Englein, pisze, kropkę dali tu, ale z opisów teoretycznych, jak czytałem, to ono było przy ujściu. Ujściu. Tam gdzie wpływa rzeka, to jest co? Ujście? No tam, gdzie Jordan wpływa do Morza Martwego. Że to było, czy na górze, czyli ta kropka tutaj jest najwyraźniej przez autora tej mapki przynajmniej tak narysowana niewłaściwie, bo opisy mówią, że ono leżało u góry, na północy Morza Martwego, tam gdzie Jordan wpływa. No to Jordan wpływa dużo wyżej, prawda, tutaj. Co zresztą by pasowało, bo skoro ci rybacy mają stać między tym punktem a tym, to by kończyły sieciami, to by nie pasowało do obrazu, ponieważ oni stoją sieciami, żeby wyławiać do królestwa, żeby nikt nie poszedł do Morza Martwego, bo Morze Martwe z chwilą odzdrowienia restytucji zmienia swoje znaczenie na wtórną śmierć. Wobec tego łapanie wszystkich ludzi restytucji, staranne, żeby nikt nadający się do życia wiecznego nie przepadł i nie poszedł na wtórną śmierć. Dlatego ci rybacy stoją między tym punktem a tym i ten opis teoretyczny, który czytałem, że to było przy wejściu tam, gdzie Jordan pływał, to było wyżej, bo oni mają stać tak, żeby obejmować ten wpływ praw restytucji do Morza Martwego, żeby wyławiać tutaj, więc wydaje mi się, że ta kropka powinna być wyżej, no ale wiadomo, że ludzie, którzy takie mapki tworzą, kierują się, zwłaszcza, że ten człowiek, który tą mapkę zrobił, ja nie wiem, czy to widać, napisał N-Glein i dał znak zapytania. Czyli sam nie był pewny, czy ta kropka jest w tym miejscu. Wynika z logiki, że powinna być wyżej ta kropka. Tam, gdzie Jordan wpływa, czyli właśnie tak, żeby było za strumieniem, który ze świątyni wody, który ze świątyni będzie pływał. Co tu mamy pokazane w tych rybakach z sieciami? Nie takie ryba, tylko sieci będą rozłożone. No to wiadomo, sieć ma łapać ryby. Pokazane to, co mamy, dbałość Boga i Jezusa przez którzy będą używać sług swoich, rybaków sieciami, tak aby nikt godny życia wiecznego nie poszedł na wtórną śmierć. Lecz żeby został ocalony, wyłowiony do życia wiecznego. Pamiętamy, jak mówiliśmy o Amosie 9:9, że Bóg tak dbał o Żydów w czasie ich rozproszenia, że ich przesiewał w takim sicie albo przetaku, którego ja znaczenia wtedy nie bardzo znałem, wolałem słowo sito. Więc w sicie przytaku, tak żeby nikt nie wypadł z tego sita, z tego przytaku. Żeby żaden Żyd trzymający się przymierza Abrahamowego nie został gdzieś zagubiony. Tak Bóg dbał o Żydów, tak nam mówił w Amosa 9:9. Jak również wiemy w Morzu Czerwonym, gdy Izrael przechodził, Bóg tak zadbał, żeby wody nie cofnęły się za szybko. Żeby nawet ostatni pojedynczy Żyd nie został zalany wodami Morza Czerwonego, ponieważ Morze Czerwone tutaj oznacza też wtórną śmierć, więc dbałość Boga. Nikt ma nie przepaść z godnych życia wiecznego. Będą stali sieciami, będą wyławiać. Nazwanie tych ryb, tych ludzi rybami według rodzaju z Morza Wielkiego, bo tak ten werset nazywa, że będą według gatunku, według rodzaju, to te ryby będą tak jak w morzu tym zachodnim, czyli śródziemnym. I to jeszcze bardzo liczne, tak? Bardzo liczne. Wydaje się sugerować, że w restytucji bardzo duże ilości ludzi skutecznie będą podniesione, bo liczne mają być te ryby, i będą przeznaczone do życia, a nie na śmierć. Pamiętamy, że to Morze Śródziemne jest typem lepszego stanu niż Morze Martwe, nawet w tej chwili. Bo Morze Śródziemne to ci, którzy żyją, ale mają wyrok na sobie. Są w procesie umierania, ale żyją. Jak z tych ludzi zdejmiesz wyrok śmierci, no to tylko życie wieczne im zostaje. Oni natomiast Morze Martwe przedstawia gorszy stan. I za chwilę zresztą Ezechiel nie zostawia złudzeń. Za chwilę mówi o tych Morzu Martwym w 11 wersecie. Lecz jego bagna, Morza Martwego, jego bagna i bajora nie będą uzdrowione. Będą przeznaczone dla soli. Czyli gdy śmierć Adamowa zostanie cofnięta i Morze Martwe straci swoje znaczenie, wypuści swoich więźniów z grobów, wszystkich co do jednego, ale w tym Morzu Martwym są bagna i jeziora, które zostaną pozostawione dla soli. Sól, kolejny symbol zniszczenia, wiecznego zniszczenia, tak jak ogień w objawieniu, tak tutaj mamy. Soli nie będą uzdrowione, tylko będą zniszczone. 12 werset. Na obu brzegach potoku wyrośnie wszelkie drzewo owocodajne, liście go nie zwiędnie, owoc się nie wyczerpie, co miesiąc będą rodzić świeże albo nowe owoce, gdyż woda jego płynie ze świątyni, owoc jego jest na pokarm, a liście go na lekarstwo. Ten sam obraz, co wcześniej było w objawieniu 22. Znowu to drzewo z liśćmi będą rodzić, będą podawać nauki, będą pracować na tym, żeby ludzkość rozwijała 12 głównych zalet charakteru, a wszystko to będzie wynikiem działań Jezusa i Kościoła, którzy sami najpierw rozwinęli się w tak piękne charaktery, że stali się w boskiej naturze i mogą teraz udzielać tego życia, wiedzą jak doprowadzać innych do zbawienia. Tyle Ezechiel. Wracamy na zakończenie do Zachariasza, 14 rozdziału, bo on na nas tam czeka. Werset 9. I będzie Pan Jehowa królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny, jedyne będzie Jego imię. To właściwie już przeczytam do 11 już. Cała ziemia zamieni się w równinę od Geba aż do Rimon, na południe od Jerozolimy, i podniesie się i zamieszka na swoim miejscu. Od bramy Beniamina aż do miejsca dawnej pierwszej bramy, do bramy narożnej i od wieży Hananaela aż do tłoczni króla. Tam będą mieszkali, bo nie będzie już klątwy, i zamieszka Jerozolima bezpiecznie. 3 ostatnie wersety. Według wersetu 9 Pan Jehowa będzie wtedy Bogiem całej ziemi, nie tylko Żydów. A słowa, które mówią o tym, słowa z wersetu 10, które mówią o przejściu całej ziemi w równinę, to już na początku wspominałem, nie możemy chyba rozumieć dosłownie, no bo skoro mowa o całej ziemi zamienionej w równinę, no to przecież nie tylko o terenie Izraela, to oznaczałoby likwidację wszelkich gór na naszej planecie, nie tylko wokół Jerozolimy, których było sporo, bo Jerozolima była otoczona górami. Mamy tutaj wymienione dwa miejsca geograficzne, gdzie ta równina ma się pojawić. Ta równina ma być od Geba aż do Rimon. Czyli zauważmy, od razu mamy tu sygnał przez samego Zachariasza, że ma na myśli symboliczne znaczenie. Bo jeżeli cała ziemia ma się zamienić w równinę, i gdybyśmy to rozumieli dosłownie, cała ziemia, to dlaczego tylko od Geba aż do Rimon? To cała ziemia nie jest między tymi dwoma miejscowościami, bo są to znowu dwa punkty, które tam by istniały. I cała ziemia między tymi dwoma, to jakby cała ziemia się zamieni w równinę między Chełmem a Lublinem. I to będzie cała ziemia. Więc mamy tutaj podane te dwa miejscowości i jeden kierunek, od Geba aż do Rimon, na południe od Jerozolimy. Te miejscowości, tak, czyli kierunek północny jak gdyby nie ma tu znaczenia, nie jest podany, chociaż te miejscowości leżały w dwóch kierunkach. Jedno leżało na południe, a drugie na północ. Ale północ jest pominięty, bo nie ma znaczenia. Więc tak, nie ma kierunku północnego, jedna rzecz, jest tylko południowy. Obydwa słowa mają podobne znaczenie, bo Geba znaczy wzgórze, a Rimmon znaczy wyniesiony, czyli coś do góry, coś do góry. Więc obydwa podkreślają to samo. Jeżeli te punkty dwa mają być w równinę zamienione, czyli oznacza to, że będzie to obniżone. Nie dosłownie, tylko będzie obniżone coś, co powinno być obniżone, a było zbyt pewnie wysoko. Jeśli dodamy do tego znaczenie kierunku południowego jako królestwa w jego ziemskiej fazie, tak, połowa góry, która cofnęła się na południe, to logiczny wydaje się wniosek, że cała ziemia, o której mówi ten werset, która ma być zamieniona w równinę, to społeczeństwo ludzkie, zrównane jako stworzenia jednego Boga. Bez obecnych niesprawiedliwych różnic między ludźmi, którzy wynikają z powodów religijnych, materialnych, politycznych, pozycji społecznej, edukacji, dziedziczenia różnych tam, nie wiem, bogactw po różnych przodkach. Och, nawet dostęp do opieki zdrowotnej nie każdy człowiek ma taki sam. Wiemy, że rządzący mają swoje szpitale, gdzie leczą się inaczej, inni lekarze, a reszta pospólstwa ma powszechne, a są kraje, gdzie nawet nie mają do żadnego dostępu leczenia. Wiemy, jak wyglądają ogromne nierówności między ludźmi. Obok tego sam podział rządzących i rządzonych jest niesprawiedliwy, bo rządzący zawsze wykorzystują swoją pozycję kosztem rządzonych, tak było zawsze, jest i będzie. Więc to jest to wyrównanie, a potwierdzeniem tego wydaje się Izajasz 40 rozdział. Izajasz 40 rozdział 1-5. To ciekawe jest stwierdzenie, bo ten Izajasz 40 rozdział od początku najpierw wzywa lud Boży, żeby pocieszał Izrael, a zaraz potem mówi o tym wyrównywaniu. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Czytam Izajasz 40 od początku. Mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie do niego, że wypełnił się czas postanowiony jego, że zapłacona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana dwójnasób za wszystkie swoje grzechy. Głos się odzywa. Przygotujcie na pustyni drogę pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina będzie podniesiona, każda góra pagórek obniżone. Co krzywe będzie wyprostowane, a nierówne miejsca staną się równiną. I objawi się chwała pańska. Ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Nie przypadek chyba, prawda, że wraz z pocieszaniem Izraela, że czekają mi błogosławieństwa i koniec kar z dwójnasobu, od razu mowa o wyrównywaniu. Druga część wersetu 10 dotyczy najwyraźniej miasta Jeruzalem, jego odbudowy w dawnych granicach, gdyż mamy tam wymienione różne punkty w tym mieście. Jak wiemy z innych proroctw, po obudzeniu starożytnych godnych, wszystkie narody ostatecznie udadzą się do Izraela z prośbą, żeby tam zostało, u nich zostało ustanowione ten sam rząd, co w Izraelu. A tym samym wejdą one pod nowe przymierze. I co się jeszcze się tym samym stanie? Wszystkie narody stają się częścią Izraela. Wszyscy ludzie staną się Żydami. Czy chcą, czy tego nie chcą. Zatem będzie tylko jeden naród. Izrael albo Żydzi w królestwie. I będzie tylko jedna stolica. Jerozolima. Nie Warszawa, nie Moskwa, nie Waszyngton, tylko Jerozolima będzie to stolicą, że tak powiem, królestwa na ziemi. Ziemskiej fazy królestwa. I przez cały wiek tysiąclecia będzie ona reprezentować władzę Boga na ziemi. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w wiekach przyszłych, bo aż tak daleko proroctwa biblijne nie sięgają, ale na wiek tysiąclecia, gdy godni będą tutaj reprezentować władzę Jezusa z Kościołem, to będą czynić ze stolicy z Jeruzalem. I ostatecznie będzie to dla stolica całego świata. Z tego powodu werset 11 mówi o bezpiecznym mieszkaniu Jerozolimy, tak, pod nowym rządem Chrystusa, reprezentowanym przez godnych. I od tej pory ten nowy rząd, ta Jerozolima, obejmuje już wszystkich, nie tylko Żydów. Bo klątwy, jak mówi werset 11, też już nie będzie. I też już dla wszystkich tej klątwy nie będzie, nie tylko dla Żydów. I kończę objawieniem 21, 1-5, jeszcze innym opisem tego, o czym dzisiaj mówiliśmy. Objawienie 21, pierwszych 5 wersetów. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo, pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Wiemy, co znaczy morze. I widziałem miasto święte, rząd religijny, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przeozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię, napisz to, gdyż słowa te są pewne albo wierne i prawdziwe. I tyle w moim ostatnim temacie odnośnie ucisku Jakuba. W następnej części jeszcze, w następnym wykładzie powrócę, jak mówiłem, psalm 118 i przyjęcie Jezusa przez Izrael oczami tego psalmu. Z tych lekcji życzę wszystkim błogosławieństw i dziękuję za uwagę.